I w trzeciej godzinie poranka wnet dzisiaj, 20 października, będzie się działo. Teraz w studiu jest pan Radosław Pazura.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Będziemy mieli połączenie telefoniczne z Pawłem Kukizem, z Aleksandrem Bondariewem i mam nadzieję, że zdążymy połączyć się też z Tomaszem Wybranowskim, który czeka na telefon w Dublinie, ale najpierw rozmowa z Radosławem Pazurą o akcji, tak? Nie piję, bo kocham. To jest tak, że jest zespół w Episkopacie do spraw trzeźwości. Ogłosił, że rok 2017 jest rokiem trzeźwości. Problem alkoholizmu w Polsce. W Polsce jak istniał, tak istnieje, o czym można się przekonać, na przykład spacerując z Jastarni na Jasną Górę, kiedy byliśmy rzeczywiście po drodze. Dopiero zrozumiałem, na czym ten problem polega, kiedy tak człowiek przechodzi, kolejne sklepy są oblegane przez podobne do siebie grupy mężczyzn, którzy właściwie czekają albo piją, albo czekają na piwo. Pan się zaangażował w tą akcję, dlaczego?
Najprościej mówiąc, to dlatego, że sam nie piję. Jestem abstynentem. Więc chyba jestem dobrym materiałem na to, by pokazać, że tak można. Z tym, że to był mój wybór, moja decyzja. Ja tak naprawdę w swoim życiu, jak go spokojnie przeanalizowałem, najwięcej błędów popełniłem pod wpływem alkoholu. Więc nadarzyła się w moim życiu taka okazja, by zrobić z tym porządek i podjąć dla siebie jakąś decyzję. I podjąłem taką decyzję, że nie będę tego robił do końca swojego życia.
Ani wina, ani szampana?
Nic. Never. Ale zrobiłem to o tyle świadomie, że jeszcze chciałem, żeby to była jakby też forma jakiejś ekspiacji za to, że się dzieje wokół nas to, co się dzieje ze mną, to, co się działo, i jako forma też pomocy tym i ofiary za to, żeby pomóc tym, którzy w takim problemie są. I myślę, że oddając to w ręce Pana Boga i tę moją ofiarę i poświęcenie, bo jest to gdzieś tam poświęcenie, to wierzę, że to będzie pomagało komuś jakiemuś, na przykład jednemu człowiekowi. To już jest dużo.
I jest pan ambasadorem tego całego przedsięwzięcia, czyli co, jeździ pan po Polsce, opowiada pan o tym, spotyka się z ludźmi, jak to wygląda?
Na ile pozwala czas, ale raz mi udało się brać udział w pięknym przedsięwzięciu, jakim był taki chyba happening zrobiony 23 czy 4 września pod tytułem Świadek Wolności, gdzie był zorganizowany również między innymi wspaniały koncert, który miałem okazję poprowadzić razem z Darkiem Kowalskim.
A czy zna pan przypadek oddziaływania tej całej inicjatywy na czyjeś życie? Czy spotkał pan się z kimś, kto powiedział, rzeczywiście obudziłem się dzięki temu, przestałem pić, dlatego że usłyszałem pana Radosława Pazurę w radiu albo zobaczyłem go na jakimś spotkaniu?
Owoce zobaczymy po jakimś czasie, myślę, i po naszej rozmowie. Ale ja myślę, że tutaj trzeba też powiedzieć o wielkim, wspaniałym ruchu Światło Życie, które tę inicjatywę dzięki wspaniałemu słudze Bożemu, księdzu Blachnickiemu, takie inicjatywy były prowadzone już od dziesiątek lat poprzez między innymi krucjaty wyzwolenia człowieka. I jakby szereg inicjatyw tego ruchu myślę, że daje wspaniałe owoce tego, że bardzo dużo ludzi może wyjść z wszelakich uzależnień, a jest ich więcej, nie tylko uzależnień od alkoholu.
Również można uzależnić się od mikrofonu w radiu, ale to, rozumiem, nie jest coś, z czego trzeba się leczyć, prawda?
Tego nie wiem. Musi pan już sobie odpowiedzieć na to.
Czy czuje pan, że...
Na pewno można się uzależnić też od pracy. Jest coś takiego jak pracoholizm i ta granica tak naprawdę jest bardzo delikatna i bardzo cienka. I można nieraz się tak zagalopować, że nawet praca może być dla nas problemem i formą uzależnienia.
Był pan na granicy, odmawiał pan różaniec. Czy czuje pan, że w przestrzeni duchowej w Rzeczpospolitej coś się dzieje, coś się zmienia?
Ja myślę, że zawsze się zmieniało, zawsze się działo od wieków. Jeśli chodzi o nasz kraj, o nasz naród, potwierdza to nasza historia. Kwestia tylko tego, czy my w to wierzymy, czy nie. I otwarcia się na tę wiarę. Ja jestem o tym przekonany, że ten duch narodu, który jest, jest niezaprzeczalny, ale można go doświadczyć i można go poczuć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się człowiek otworzy na Pana Boga. Inaczej nie jest to możliwe. I wtedy wydaje się śmieszne i głupie w oczach innych.
I co to znaczy otworzy na Pana Boga?
To znaczy, żeby mieć swoje serce otwarte na jego działanie, nawiązać z nim relacje, bo to do tego się sprowadza. A to jest tak naprawdę najtrudniejsze. Ja w swoim życiu otrzymałem gdzieś tam łaskę, gdzie otrzymałem taką okazję do tego, by ta otwartość mogła zaistnieć. Niemniej jednak trzeba było do tego mocnego uderzenia i mówię tu o swoim wypadku, który miałem 14 lat temu i tak naprawdę to był ten czas, kiedy on był mi gdzieś tam podarowany, by się wyciszyć, by zobaczyć, że jest jeszcze coś innego niż ciągłe dążenie do zaspokojenia swoich codziennych potrzeb i tak dalej, i tak dalej. I wtedy nadszedł ten moment, że otworzyłem się na Pana Boga. Tak naprawdę przypomniałem sobie, kim jestem, że jestem osobą wierzącą i tak dalej, i tak dalej.
I to był taki moment, taka godzina, takie coś nagłego?
Nagły to był wypadek, a później był dany czas do tego, by się przemieniać, by się nawracać, by zobaczyć tak naprawdę, kim jestem. No i ten czas był mi dany i mogłem sobie poodpowiadać na parę ważnych dla mnie pytań.
A jak to w codziennym życiu wygląda?
W codziennym życiu to wygląda w ten sposób, że wypełniam swoje główne powołanie, a moim głównym powołaniem jest sakrament małżeństwa. I tak naprawdę robię wszystko, by w tym się spełnić i wypełnić. Wszystko inne jest po to, by pomagało w tym się realizować, być wspaniałym mężem i wspaniałym ojcem.
To nie brzmi zbyt samochwalnie? Jestem wspaniałym mężem?
Nie powiedziałem, że jestem, żeby być, chcieć być tym wspaniałym. Dążyć do doskonałości, to jest moim celem oczywiście i do świętości. Ja chcę być świętym.
No i jakie pytanie można zadać po takim stwierdzeniu? Nie mogę powiedzieć, że życzę jak najszybciej, tak? No bo to by było...
Nie, no tak. To nie... Ta świętość, że tak powiem...
Przychodzi. W swoim czasie.
W swoim czasie, tak. I nie wiemy, kiedy ona nastąpi. Zazwyczaj można próbować i starać się być świętym już teraz, tu, na ziemi, ale jest to bardzo trudne. A jest trudne między innymi przez to, że mamy problem z tą wolnością. Z tą wolnością i interpretacją tej wolności i wtedy się zniewalamy wieloma rzeczami.
A ja widzę, że mam coś do odczytania. Zostań lokalnym liderem trzeźwości. Już w najbliższą sobotę w Warszawie odbędzie się szkolenie lokalnych liderów trzeźwością w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Nie piję, bo kocham. Zgłoś się już dziś, bo to już ostatnie dni, aby wziąć w nim udział. We wrześniu ruszyła ogólnopolska kampania. Patrzę, gdzie można się zgłosić. Jest strona internetowa www.niepijebokocham.org. To jest strona i na Facebooku jest profil też Facebook, web facebook.com/niepijebokocham. To są dwa miejsca, gdzie można się zgłosić i zostać lokalnym liderem trzeźwości. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę, która została przerwana być może w najciekawszym momencie. Radosław Pazura był gościem trzeciej godziny poranka w net. Jest godzina 9:27.
Dziękuję bardzo.
Trzecia godzina poranka w net. Trzecia godzina poranka.
I wracamy, proszę państwa, do tej wielkiej polskiej polityki. Przy telefonie pan Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest planowane dzisiaj spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Będzie ta rozmowa dotyczyć reformy wymiaru sprawiedliwości. Wierzy pan, że ta reforma przejdzie i że będziemy z tej reformy zadowoleni?
Proszę pana, wierzę przede wszystkim w Pana Boga, natomiast w te ludzkie, w człowieka nie do końca. Te ludzkie ułomności są czasem porażające, między innymi taką ułomnością jest podejście do reformy wymiaru sprawiedliwości przez partię władzy. Zamiast zacząć reformować to sądownictwo od dołu, oddolnie, czyli wprowadzić sędziów pokoju, osoby wybierane w jednomandatowych okręgach wyborczych do rozsądzania tych sporów z zakresu wykroczeń, z zakresu kodeksu cywilnego, no to zaczyna się od góry, czyli wywalamy ich, a dajemy swoich. Dlatego stąd jak najbardziej te poprawki pana prezydenta, mówię tutaj szczególnie o 3/5 i o wprowadzeniu w KRS-ie i o wprowadzeniu w Izbie Dyscyplinarnej instytucji ławników są jak najbardziej dobre, jak najbardziej słuszne. No, co wyjdzie z tych dzisiejszych dyskusji? Nie mam pojęcia, nie wiem. Ja odnoszę wrażenie, że tutaj przede wszystkim chodzi o aspekt polityczny, a nie o aspekt o realizację artykułu 4 Konstytucji, czyli zwierzchnictwo obywateli nad władzą również i sądowniczą.
Powiedział pan oddolnie, żeby zmienić ten dół piramidy sędziowskiej, ale przecież jest stare powiedzenie, ryba psuje się od głowy, więc być może jak głowę zmienimy, to i dół się zmieni.
No z całą pewnością, tylko że z całą pewnością, tylko nie może być tak, że rybak jest tylko jeden, że tak powiem. No, nie może być tak, że o tym, kto będzie zasiadał w KRS-ie, decyduje tylko i wyłącznie jedynie słuszna partia, która już ostatnio się w taki sposób rozwinęła, że pani Mazurek nakazuje wychodzić prezydentowi, oddawać jakieś gesty pochwalne czyniąc przed pałacem. Więc z całą pewnością nie może tego robić jedna partia. Tylko propozycja 3/5, zresztą przez nas od dawna forsowana, jest jak najbardziej słuszną koncepcją. Podobnie zresztą jak wcześniej proponowaliśmy przy wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, aby to 2/3 posłów wskazywało tych sędziów. I od razu wyprzedzę takie pytanie o zarzut, bo najczęściej w tym momencie jestem, pyta się mnie, no ale dobrze, ale to w takim razie możemy nie wybrać tych sędziów, bo trudno jest osiągnąć taką większość. Przykład włoski, chyba ze 2 lata wybierano sędziów Trybunału właśnie taką metodą, ale w końcu wybrano.
Bo pytanie jest właśnie, co się dzieje, kiedy nie wybiorą. Rzeczywiście czyta pan w moich myślach, bo...
Panie prezesie, no przecież w pańskich myślach to ja jestem zanurzony już od lat.
Dobrze, czyli krótko mówiąc, nie wiemy, co się dzisiaj wydarzy, czy dojdzie do porozumienia, a jak dojdzie, to do jakiego. Jeżeli będą 3/5, jeżeli będzie ten projekt, który przedstawił prezydent, to może liczyć na poparcie ruchu Kukiz 15?
Ale czy ruch Kukiz 15 cały czas trzyma kciuki za pana prezydenta, za tą niezłomną postawę, za czuwanie nad interesem obywatelskim, a nie interesem partyjnym. Panie redaktorze, ja jestem pierwszą osobą, która uważa, że powinny być te salony sędziowskie przynajmniej przewietrzone. To z całą pewnością. Nie mam co do tego wątpliwości. Nawet nawet osobiście mam takie no, niezbyt przyjemne doświadczenia z sądami. Sądy, jedni ze spraw orzekły, znaczy ja już widziałem przed sprawą, jaki będzie wynik, dowiadując się od adwokatu, że jest kiepsko, bo tu cytuję, sędzina pana nie lubi. Także to są, mam do tych sądów odpowiedni, że tak powiem, stosunek. Natomiast no nie zgodzę się z taką legislacją, która powoduje, że tylko jedna opcja polityczna, która jest wybrana no dzisiaj przez 8 milionów, jutro się może okazać, że przez 6 na przykład, czy przez 9, będzie wskazywała sędziów dla 36 milionów Polaków. Absolutnie. I tak jak mówię, rzecz bardzo, bardzo istotna. Mianowicie, już pomijając ten aspekt polityczny i aspekt etyczny, to przecież ta reforma sądów jest potrzebna nie tylko po to, by rozliczyć poprzednią ekipę sędziowską, ale przede wszystkim po to, by te postępowania przed sądami nie toczyły się wiecznie, by sądy zostały odblokowane. Mamy w tej chwili ponad 17 milionów spraw na wokandzie. I bez reformy oddolnej, bez reformy, bez nadania tej instytucji, czy wprowadzenia w życie tej instytucji sędziów pokoju do najprostszych spraw, do właśnie takich zakresów wykroczeń, zakresu kodeksu cywilnego, my tych sądów nie zreformujemy. Ja to spróbuję, to będzie takie to może niezbyt dobre porównanie, ale no, on się źle kojarzy, mamy złe skojarzenia, ale w czasach tej komuny było tak zwane kolegium do spraw wykroczeń. To był organ, który był z nadania rad gminy, czyli właściwie PZPR-owski, czy tam ZSL-owsko-PZPR-owski. I on rozstrzygał właśnie w takich sprawach. Nie? Sąsiad przebił drugiemu dętkę po pijaku, czy tego typu sprawy. My proponujemy, by w miejsce tych kolegiów wrzucić właśnie sędziów pokoju. Byłyby to osoby, byliby to prawnicy po pięcioletniej praktyce prawniczej, na przykład jako radca, jako notariusz, wybierani na pięcioletnią kadencję przez obywateli. A potem spośród tych wybranych przez obywateli i pełniących swą kadencję przez pięć lat prawników, sędziów pokoju, KRS wskazywałby sędziów do wyższych instancji. I mamy tutaj do czynienia, po pierwsze, jakie są plusy. Plus jest taki, że nie mamy, że kończy się przewlekłość postępowań, bo te takie sprawy drobne są rozstrzygane wręcz natychmiast, ad hoc. Drugi plus jest taki, że w sprawach rozwodowych na przykład nie sądzi dwudziestokilkuletnia dziewczyna czy chłopak, tylko jest to człowiek, który ma już minimum tam koło 40, mówię, bo to już byłaby wyższa instancja. No i parę innych takich plusów. No to jest prawdziwa reforma. No i oczywiście kontrola obywatelska nad wymiarem sprawiedliwości.
Żołnierze niezłomni, ofiary ubeków, stawiamy wam pomnik, choć w naszej pamięci jesteście od lat. Dopiero
sędzia, który dostaje się, który zakodowany.
Ale rozumiem, że ta koncepcja jest niesprzeczna z tym, co chce zrobić, co chcą zrobić rządzący.
Nie, no nie jest
tylko to jest dalsza faza.
Dalsza faza. No właśnie chodzi o to, że to jest według mnie, według w ogóle myślę większości członków ruchu Kukiz15, to jest sprawa priorytetowa. Priorytetem jest przede wszystkim zakończenie z przewlekłością postępowań tych spraw w sądach i nadanie sądom kontroli obywatelskiej. Więc jeżeli rozpoczęlibyśmy od tych sędziów pokoju, no to mamy do czynienia z sędziami, którzy zostali wybrani przez ludzi, a nie są z nadania partyjnego. No niestety mamy sytuację taką, że obecna partia władzy chce upartyjnić absolutnie wszystko. Więc mentalnie idziemy w kierunku czasów PZPR-owskich. I to nie jest jakaś złośliwość, ja tu nikogo nie obrażam, tylko stwierdzam fakt. Jeżeli chce się zlikwidować jednomandatowe okręgi wyborcze na terenach małych miast i gmin, no to już jest, świadczy o upartyjnianiu państwa. Ja powiem panu, panie redaktorze, że rozmawiałem z kilkoma posłami Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie i rzecz niesamowita, kiedy ich pytałem o to, a dlaczego chcecie tam wprowadzić JOW-y, wywalić JOW-y z małych gmin, oni odpowiadają no, z taką no, nieprawdopodobną szczerością, bo my tam nie wygrywamy wyborów. No to, wie pan, kiepsko to wygląda, kiepsko to brzmi.
To jest reforma reforma systemu wyborczego, żeby
nie... To nie jest reforma, proszę pana, to jest zawłaszczanie państwa, nie reforma. Reforma to jest działanie na rzecz wspólnoty, a nie na rzecz klanu.
Czyli pana zdaniem idzie to w innym zupełnie kierunku niż zakładał pan, że powinno by pójść, żeby było w Polsce lepiej.
Ja się nie wycofam z tej koncepcji, która mówi o wprowadzeniu ordynacji większościowej na każdym szczeblu. Więc tutaj likwidowanie tej ordynacji większościowej tam, gdzie ona jest, no to jest zbrodnia, to jest po prostu antypolskie, to jest antyobywatelskie. Ja rozumiem tutaj i tutaj również bym bardzo mocno wspierał partię władzy, gdyby partia władzy zaproponowała, był już zresztą taki moment, ale szybko się z tego wycofali, dwukadencyjność w samorządach. No to wtedy oczywiście tak, dwa razy po 5 lat, po to, by zapobiec powstawaniu klik, powstawaniu mafii samorządowych, które uwłaszczają się na spółkach komunalnych. Ale tutaj wrzucenie czynnika partyjnego, żeby to nie lokalni tam bonzowie uwłaszczali się na spółkach komunalnych, tylko partyjni towarzysze uwłaszczali się na spółkach komunalnych, to pan wybaczy, żadna reforma. No.
Ale jest wiele partii w Polsce, więc rozmaici towarzysze.
Proszę pana, system wyborczy, no to były towarzysze z Platformy i towarzysze z PiSu, bo to, co proponuję w tej chwili, widziałem te wstępne propozycje zmiany ordynacji wyborczej, podzielenie na 100 okręgów i chyba 4-mandatowych, to jest nic innego jak dążenie do systemu dwupartyjnego, który no, po prostu podzieli Polskę na popis, znaczy na zrobi z Polski państwo popisu najnormalniej w świecie. I to, co ciekawe, prawdopodobnie Platforma nie sprzeciwiałaby się takiej zmianie ordynacji, ponieważ gwarantuje jej ta ordynacja ją wzmacnia. A w związku z tym, nawet gdyby pan prezydent złożył weto, nie chciał podpisać zmiany tej ordynacji, to 3/5 Sejmu może przegłosować to weto i sobie wprowadzają. Dzielą się Polską na jakieś tam kawałki i tyle.
Nie chcę narzucać kolejnego tematu rozmowy, to zostawiam panu posłowi. Co rzuciło się w oczy, czym pan żył przez ostatnie dni, myślę o życiu politycznym?
No cały czas przede wszystkim tym protestem lekarzy, z tego względu, że jak pan wie, niedawno dopiero wyszedłem ze szpitala, miałem okazję zobaczyć od środka funkcjonowanie służby zdrowia. No i taki podstawowy wniosek jest, podstawowa taka refleksja, to jest to, że gdyby ci ludzie, mówię o medykach, nie byli pasjonatami, no to wyglądałoby to wszystko bardzo kiepsko. Nie, pan, jeżeli intendent potrafi, poza tym, jeżeli mówię tylko o lekarzach, mówię o pielęgniarkach, mówię o pracownikach, o intendentach. Intendent potrafi zrobić z 5 zł stawki żywieniowej w szpitalu MSWiA w Głuchołazach, potrafi zrobić nie tylko jadalne, ale smaczne posiłki, no to jest geniusz. Tak na marginesie nie bardzo rozumiem, dlaczego więźniowie dostają więcej, tej wyższą tą stawkę żywieniową. No i czekam po prostu, tutaj też byłoby bardzo dobrze, gdyby pan prezydent włączył się w sprawę reformy służby zdrowia, bo my tej służby zdrowia nigdy, proszę pana, nie zreformujemy w ciągu 4 czy 8 lat. Reforma wymaga lat kilkunastu. A żeby można było rzeczywiście dla dobra naszych dzieci, a nawet swojego własnego, za kilkanaście lat cieszyć się sprawnie funkcjonującą służbą zdrowia, no to powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że prezydent zaprasza wszystkie partie czy wszystkie opcje polityczne polskie, proponuje wspólne napisanie, uwaga, ustawy o pacjencie. Punktem wyjścia może być, nie wiem, ustawa religii na przykład. I te partie, czy te opcje polityczne piszą ustawę wspólnie ze środowiskami medycznymi przy ogromnym nacisku na profilaktykę, a następnie zobowiązują się po napisaniu tej ustawy, że bez względu na wynik wyborów będą wdrażać tę ustawę w życie. To porozumienie powinno być na piśmie, a pan prezydent powinien sprawować patronat i czuwać nad realizacją tego porozumienia.
Za
i
dużo...
to jest, proszę pana, myślenie o Polsce, a nie o partykularnym interesie jakichś tam klanów partyjnych, jak w przypadku pana Radziwiłła, ustawy o aptekach, ewidentnie lobbystyczna ustawa, poseł sprawozdawca nawet pojęcia nie miał, co w tej ustawie, w tym projekcie teoretycznie poselskim się znajduje. No i tyle.
No ale byłaby apteka dla aptekarza, to o tym projekcie pan mówi.
Jasne, siekiera, to... proszę pana, dla drwala, a ten mikrofon dla piosenkarza. A komunizm, komuna dla komunistów.
I radiowce, ale w tej ustawie był...
No ale dobrze, ale to były... radiowców, to tylko dla piosenkarzy, proszę pana.
Nie, proszę pana, dla radiowców. Dla radiowców.
Nie, proszę pana, absolutnie. To
nie, piosenkarze już zaśpiewali wszystkie piosenki, które mieli do zaśpiewania.
Archiwum
jest pełne, nie ma co już piosenkarzy męczyć.
To pan powiedział wszystko, co miał do powiedzenia.
Nie, to pan powiedział, proszę pana, i proszę mi nie przerywać, proszę pana.
Nie,
no to pan
no
mi przerywa, zachowuje się pan, naprawdę, to jest
pana,
wywiad radiowy, proszę mi nie przerywać, nie, to
pan,
nie,
pana,
wykorzystuje pan władzę, to, że pan posiada władzę.
Pana, pan jest pisowcem, proszę pana.
A pan jest kukizowcem, proszę pana.
A pan, proszę pana, w ogóle tam brzydko jest w tym radiu i bałagan jest, bo tam...
Proszę pana, w radiu jest porządek, proszę dbać o porządek we własnej zagrozie, proszę pana.
Chcecie wykończyć, proszę pana.
Mamy, tak, tak.
I za nie płacicie, proszę pana, u fryzjera.
Proszę pana, płacimy i u fryzjera, czy nie u fryzjera, ale wracając... Dobrze, to zostawmy problem aptek, bo tutaj napiszemy protokół rozbieżności. Uważam, że ustawa o aptekach właśnie była nie lobbystyczna, tylko była zgodna z interesem małych aptek, o które powinniśmy dbać w Rzeczpospolitej, bo znikały te małe apteki, sieci dominowały i coraz bardziej chciały zdominować rynek i to nie byłoby dobre dla pacjenta i dla tego, kto chce pójść do apteki, a przede wszystkim dla polskich aptekarzy nie byłoby dobre.
Czas pokaże, kto miał rację. Jeśli pan miał rację, to już mówię zupełnie poważnie, panie redaktorze, to ja z przyjemnością przyznam rację tym, którzy tę ustawę forsowali. Natomiast no, ja mam troszkę inne przeczucia, inne obawy, ale daj Boże, żebym nie miał racji, naprawdę.
A jeśli chodzi o okrągły stół, to też sobie, ponieważ wiemy, ile pieniędzy jest w służbie zdrowia, jest za mało, ale to są miliardy złotych, no to wiemy, ile interesów, sprzecznych interesów jest w służbie zdrowia i trochę wiemy, dlaczego ona nie była zreformowana, tak? Bo są te sprzeczne interesy i są ci, którym żyje się bardzo dobrze dzięki temu, że tak funkcjonuje służba zdrowia. I
ale teraz... oczywiście dlatego, że nie mamy gruntownej reformy tej służby zdrowia. Panie redaktorze, są dwie, mówił pan przed chwileczką, miliardy. Miliardy kolejne na służbę zdrowia są, to pan doskonale wie, są ukryte w powiatach, w pieniądzach, które są przeznaczane na powiaty, Bóg wie komu i po co służące, znaczy ja wiem komu, urzędnikom i elektoratowi, bo tam jest kasa. Co jeszcze? Mamy te oczywiście już osłabione gabinety polityczne, mamy subwencje partyjne, mamy, no te pieniądze są naprawdę wszędzie. Ich jest mnóstwo. Tylko, że są przeżerane, są marnotrawione i o tym mówię od lat. Natomiast jeśli chodzi o samą reformę służby zdrowia, to z całą pewnością nacisk należałoby położyć na profilaktykę. Ja wychowałem się w domu lekarskim i pamiętam zawsze, czy ojciec, czy jego znajomi i tak dalej mówili, że największe pieniądze idą już wtedy, kiedy jest za późno. Czyli idą na OIOM-ach, idą w szpitalach i tak dalej. Natomiast gdyby część tych pieniędzy zainwestować właśnie w pielęgniarki środowiskowe, zainwestować w lekarzy pierwszego kontaktu, gdzie pielęgniarka środowiskowa spełniałaby rolę tak pielęgniarki, jak i wczesnego diagnosty, czy nawet wręcz opieki społecznej. Mogła więcej czasu za godziwe pieniądze poświęcić emerytom, odwiedzając ich w domach i tak dalej, i tak dalej. Mielibyśmy mniejsze kolejki do lekarza, a poza tym ona byłaby już w stanie zdiagnozować, czy ten kaszel wymaga herbaty z sokiem malinowym, czy wymaga wizyty u lekarza, który usłyszałaby u swojego pacjenta. Więc profilaktyka. Ja nie wiem, komu przeszkadzały te pielęgniarki w szkołach, czy stomatolodzy, albo dlaczego się nie wrzuci do szkół fizjoterapeutów. My mamy rocznie około 40 miliardów strat z powodu tak zwanych chorób kręgosłupa, zwolnień lekarskich i tak dalej, z powodu chorób kręgosłupa. I w tych wczesnych fazach, właśnie w szkole, powinniśmy już tam rzucić profilaktykę, powrócić do tej komunistycznej, przepraszam, ale praktyki pielęgniarki czy higienistki szkolnej. I z całą pewnością w ciągu kilkunastu lat mamy z tego tytułu oszczędności, bo nie ma już tej sprawy ostatecznej w postaci szpitala, OIOM-u i tam, animacji.
Stawiamy trzy kropki, choć w okrągłe stoły niespecjalnie wierzę, kiedy spotykają się dwie opozycyjna i rządowa grupa, to jedna z nich nie chce żadnego uzgodnienia i to jest oczywiste. Ludzie dobrej woli powinni reformować państwo.
Panie redaktorze, ale wtedy partia władzy może powiedzieć, my, czy nasza partia władzy, prezydent, który też w jakiś sposób jest tą partią władzy, no przynajmniej ideologicznie w jakiś sposób też powiązany, może powiedzieć, robiłem wszystko. To wy nie chcieliście. Czyli podobnie jak było ostatnio, też nie na zaproszenie w sprawie sądów Platforma i Nowoczesna, nie, chyba Platforma to z całą pewnością nie przyszły. A w związku z tym, no, nieobecni nie mają racji. No, tyle.
Bardzo.
I tyle. I tak to powinno wyglądać. Powinno być. Ja sam widzę, poza tym widziałem wczoraj na chyba Twitterze rezydenci OZZL napisali, poprosiliśmy PAD o zwołanie okrągłego stołu w ochronie zdrowia z udziałem wszystkich opcji politycznych. Ja mam nadzieję, że po tej rozmowie dzisiejszej z panem prezesem Kaczyńskim na temat sądu, pan prezydent pochyli się również nad tą sprawą służby zdrowia, dlatego że to nie jest spór medyków o wyższe pieniądze, lekarzy rezydentów, tylko to jest spór o przyszłość polskiej służby zdrowia i systemu opieki zdrowotnej. To jest podstawowa sprawa. Tu nie chodzi o zwykłą podwyżkę, tylko tu chodzi o przyszłość również i tych lekarzy, i również pacjentów. Czy ci lekarze zostaną w Polsce, czy z czystej Polski wyjadą?
Powiedział Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję, panie. Dobrego dnia.
Dobrego dnia. Życzę. Jest godzina 9.
Ale dobrego dnia przede wszystkim panu prezesowi Kaczyńskiemu, a w dalszej kolejności dopiero reszcie narodu. Nawiązuję tutaj do pani Mazurek. Polecenie. Wszystkiego dobrego.